Polska we Francji. Anna Bernhardt.
W dniach 3 i 4 kwietnia odbyła się na Sorbonie sesja naukowa zatytułowana Emigracyjni intelektualiści wobec reżimów totalitarnych. Dwudniowa konferencja została zorganizowana przez działający na tym uniwersytecie Ośrodek Cywilizacji Polskiej. Z powodu trwającego strajku na wyższych uczelniach francuskich dużym sukcesem było samo zorganizowanie tego spotkania. Do ostatniej niemal chwili nie było wiadomo, czy dojdzie do konferencji. Tematem referatów i dyskusji była postawa intelektualistów zmuszonych do emigracji z krajów komunistycznych, jak emigranci rozumieli swoje obowiązki wobec ojczyzny, jak je realizowali, w jaki sposób kontaktowali się z krajem i przedstawicielami innych środowisk emigracyjnych, a także w jaki sposób byli przyjmowani przez elity francuskie. Temu spotkaniu przyświecał jeszcze inny cel, o czym rozmawiamy z organizatorem, profesorem Wojciechem Fałkowskim.
Chodziło o pogodzenie naszych doświadczeń emigracji polskiej, a zwłaszcza kultury i Instytutu Literackiego w Maison Lafitte, z problematyką szerszą i, powiedzmy od razu, uniwersalną. To znaczy ranga kultury, dorobek emigracji politycznej polskiej, nie tylko związanej z kulturą, ale kultura tutaj odegrała rolę rzeczywiście zasadniczo ważną, jest bardzo dobrze widoczna w perspektywie właśnie szerszej, w perspektywie innych środowisk i grup politycznych, które musiały uciekać z krajów zajętych przez komunizm. A druga rzecz to jest wpisanie tego w kontekst uniwersalny, w emigracji chilijskiej, hiszpańskiej, również z różnych krajów trzeciego świata, czyli ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj, bardzo często zrywając więzy rodzinne także, i stanęli przed alternatywą czy pytaniami dotyczącymi nie tylko ich przyszłości osobistej, ale obowiązków wobec społeczeństwa, które opuścili, wobec narodu własnego, wobec własnej kultury. Dobrze to oddał w swoim wystąpieniu Antonin Lim, który powiedział: que faire? Co robić? Prawda? To jest trochę taka właśnie esencja problemów, które stoją przed każdym emigrantem politycznym. Co robić, żeby zachować tożsamość kulturową? Jak utrzymać kontakt ze własnym środowiskiem, które zostało w kraju? No i czy istnieje coś takiego jak obowiązek intelektualisty wobec własnego narodu i własnego społeczeństwa?
Padło słowo dziedzictwo. Czy organizacji tej konferencji nie przyświecał jeszcze inny cel? Wpisanie dorobku kultury na listę UNESCO?
Z całą pewnością. To jest pomysł, który rzeczywiście się noszę już od 2 lat, od poprzedniej sesji programu Pamięć Świata. I rzeczywiście wniosek o wpisanie zbiorów archiwalnych znajdujących się w Maison Lafitte, Paryskiej Kultury i Instytutu Literackiego, został już złożony w UNESCO do wpisu na listę światową. Decyzja będzie podjęta przez niezależne gremium międzynarodowe w lecie 2009 tego roku. No a ta konferencja jest, powiedzmy wprost, częścią szerszego planu, który polega znowu na 2 rzeczach. Po pierwsze, pokazania w perspektywie nowej, międzynarodowej, takiej rywalizacji również paryskiej kultury i jej dorobku. A druga rzecz, no, żeby nasi koledzy, również oficjele z UNESCO, usłyszeli, zobaczyli, wzięli to pod uwagę.
O Paryżu i emigrantach ze wschodu mówił również Georges Ming.
Paryż był rzeczywiście miejscem twórczości artystycznej, miejscem nowych doktryn filozoficznych w latach 50., 60. I to wszystko przyciągało. Przyciągał na przykład Paryż, na przykład krytyką stalinizmu, która istniała. Tutaj było dużo uchodźców z Rosji, były słynne procesy, które powodowały, że w inteligencji paryskiej następowały rozłamy, i o tym Polacy, intelektualiści polscy wiedzieli. Przychodzili z tego powodu także. Były jednak osoby, to nie jest tak czarno na białe, były osoby, które słuchały Polaków, które zdawały sobie sprawę z tego, że intelektualiści polscy, na przykład tacy jak Miłosz, przywożą ze sobą bardzo ważne rzeczy, opowiadają, co się rzeczywiście dzieje, prawda? I to też było instrumentalizowane do pewnego stopnia, na przykład inteligencja antykomunistyczna, powiedzmy, francuska, używała tego w walce przeciwko monopolowi partyjnemu partii komunistycznej francuskiej, która, nie trzeba zapominać, w tym pierwszym okresie, latach 50., 60. miała 25-27% głosów. We Francji to była ogromna siła polityczna, terroryzująca inteligencję francuską, inną niż komunistyczną. Także to też była do pewnego stopnia instrumentalizacja słowa uchodźców, ale to też czyniło, że następowały jakieś takie miejsca wspólnoty intelektualnej, które potem się rozwinęły znacznie bardziej. Oczywiście im bardziej rozpływał się twardy komunizm, im bardziej następowało prawdopodobieństwo, że jest możliwa pewna ewolucja tego reżimu.
O sytuacji we Francji i poglądach francuskich środowisk intelektualnych i politycznych na działalność emigrantów ze wschodu mówili Antoine Marais z Inalco, Pierre Grémion z Paris 4, Jacques Rupnik z CNRS, który opisywał w swym referacie niełatwe życie emigrantów ze wschodu.
Je pense que c'était une relation qui était difficile d'abord parce que les exilés d'Europe de l'Est.
Jacques Rupnik podkreślił, że trudności intelektualistów o emigrujących do kulturalnej stolicy świata, jak Paryż nazywał Czesław Miłosz, były dwojakie. Przybywali oni do mitycznego, wyobrażonego przez siebie kraju, przesiąknięci podziwianą przez nich kulturą i literaturą francuską, konfrontowali swe wyobrażenia z rzeczywistością i odkrywali też, że we Francji powojennej krytyka Związku Sowieckiego była źle widziana, a elity intelektualne zamknięte na argumenty inaczej myślących. To dla emigrantów ze wschodu było bolesne i niezrozumiałe, choć nie wszyscy, na szczęście, intelektualiści francuscy należeli do nurtu progresistów. Wśród uczestników tej konferencji znaleźli się oczywiście przedstawiciele innych emigracji, emigracji czeskiej Antoni Lienk, węgierskiej Peter Kende, rumuńskiej Magda Carneci oraz rosyjskiej Natalia Gorbaniewska.
Pani jest najlepszym przykładem związków między emigracją polską i rosyjską, ale takich przykładów było więcej.
No, ja by powiedziałam, że najlepszym przykładem był od początku do końca swojego życia Władimir Maksymow. To on zaczął współpracę z kulturą jeszcze kiedy byłam w Moskwie. To ja byłam jego pomocnikiem i mam nadzieję, że nie złym. Ale w ogóle przyjaźń między emigracją polską a rosyjską i nawet gdzieś po stanie wojennym między młodzieżą emigracyjną polską a rosyjską, co obserwowałam na przykładzie moich synów i cały czas w moim domu była ta młodzież polska, to jakoś było dla nas normalnie. Normalnie było, że na przykład kiedy uczestniczyliśmy w demonstracji przed ambasadą PRL-u, natychmiast po ogłoszeniu stanu wojennego, to tam był na przykład Aleksander Ginzburg z dwoma swoimi synowa na ramieniach. No to tak nawet nie, jakby nie stawiono pytania, czy trzeba tam współpracować. Nawet jakoś nie czuliśmy jako współpraca. To było nasze wspólne życie. I w to życie wchodziła też praca.
Najobszerniej na tej konferencji omawiana była działalność Instytutu Literackiego i Kultury. Dzieło Jerzego Giedroycia wywarło ogromny wpływ na środowiska międzynarodowej migracji na Zachodzie po 1945 roku, co zgodnie podkreślali uczestnicy sesji. Portret polityczny redaktora Jerzego Giedroycia przedstawił historyk Marek Kornat z Panu. O roli kultury mówili m.in. Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale oraz Andrzej Paczkowski również z Panu, który zwrócił uwagę na ciągłość idei ewolucjonizmu obecnej już w tekstach Juliusza Mieroszewskiego, a przełożonej na czyn wiele lat później.
Czy można założyć, w pewien sposób przypuścić, że okrągły stół był gdzieś wynikiem pomysłów środowiska kultury?
No, tak daleko bym nie poszedł, że to było wynikiem tego pomysłu, ale to było na linii tego pomysłu. To znaczy, okrągły stół się jakby dobrze komponuje z tymi założeniami, które Mieroszewski i Giedroyć także po 1956 roku przyjmowali, że niepodległość Polski może być osiągnięta przez zmiany wewnątrz Polski i wewnątrz bloku komunistycznego, a nie przez to, że Amerykanie wypowiedzą wojnę na przykład, bo takiej wojny nie będzie. Na to nie można liczyć. I zakładali jednocześnie, że najlepiej byłoby, żeby te zmiany miały charakter ewolucyjny, pokojowy, żeby nic nie burzyć, żeby się krew nie przelewała, żeby nie wybuchły z ich powodu jakiekolwiek wojny domowe. No i ponieważ okrągły stół był, jak to Węgrzy nazwali, to rewolucja wynegocjowana, no więc to właściwie o to chodziło.
Publicysta i redaktor pisma Dialog Bazil Kerski, przypominając, że Jerzy Giedroyć nie wyobrażał sobie skutecznej polityki wschodniej bez ścisłej współpracy z demokratycznymi Niemcami, wygłosił bardzo ciekawy referat na temat podjętej przez środowisko kultury zaraz po II wojnie światowej próby stworzenia stosunków polsko-niemieckich na nowych zasadach. O tym aspekcie działalności Jerzego Giedroycia rzadko się mówi.
Znaczy, jest pewne nieporozumienie w polskim myśleniu o Giedroyciu. Mianowicie nie zauważa się, że Giedroyć myślał o całej Europie.
Trudno w tak krótkiej audycji streścić dwudniowe obrady. Sądząc po wypowiedziach i przedłużających się dyskusjach po wygłoszonych na Sorbonie referatach, temat postawy emigracyjnych intelektualistów wobec reżimów totalitarnych nie został wyczerpany. Pokazanie powiązań środowisk emigrantów z różnych krajów Europy Wschodniej, a także ich pozycja wśród intelektualistów francuskich jest jednak ważnym przyczynkiem do najnowszej historii Europy.